Kontrowersyjne tematy, gorące spory, opinie słuchaczy Radia Zachód. Już teraz otwarty mikrofon. Zaprasza Adam Ruszczyński.
Dzień dobry. W dzisiejszej audycji porozmawiamy o tym, co dotyczy nas wszystkich bez względu na kolor skóry i poglądy, o nadziejach i obawach związanych ze szczytem klimatycznym w Glasgow. Czy okaże się punktem zwrotnym i pozwoli zahamować wzrost ocieplenia Ziemi w granicach 1,5 stopnia? Czy też, jak uważa większość naukowców związanych z międzyrządowym zespołem do spraw zmiany klimatu, temperatura planety i tak podniesie się o 3 stopnie Celsjusza. Na szczycie w Glasgow padła oficjalnie zapowiedź ze strony Unii Europejskiej o redukcji metanu o 30% do 2030 roku. To oprócz tego jest niezależny ten program Fit 55, a Australia zapowiedziała osiągnięcie zerowej emisji gazów cieplarnianych do 2050 roku, a Indie do 2070 roku. 110 państw, w tym Brazylia, zapowiedziała zatrzymanie wylesiania naszej planety. No ale deklaracje deklaracjami, natomiast kluczowa będzie wola polityczna i czy ona zwycięży nad interesami ekonomicznymi państw i czy wyborcy zagrożeni spadkiem stopy życiowej na to pozwolą. Pojawia się też pytanie, co z gospodarką Chin, która w ciągu ostatniego 30-lecia zwiększyła 3,5-krotnie emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. Jest jeszcze wiele innych pytań, między innymi pytanie o tak zwaną sprawiedliwą transformację, ponieważ to kraje najbogatsze odpowiadają w największym stopniu za podnoszenie się temperatury na Ziemi, począwszy od połowy XIX wieku. Polska gospodarka odpowiada za około 1% emisji CO2, który trafił, ten dwutlenek węgla, do atmosfery, ale uwaga, od połowy XIX wieku, a przecież pamiętamy i musimy wziąć pod uwagę, że aż od połowy wieku do 1918 roku, czyli przez 68 lat, byliśmy pod obcą okupacją trzech mocarstw. No taka dziwna jest ta statystyka przeliczeniowa. Chiny, które odpowiadają za 11% emisji i Rosja z 7% udziałem nie były zainteresowane szczytem w Glasgow. A dziś pytamy w otwartym mikrofonie, jak oceniamy szanse na poprawę sytuacji klimatycznej naszej planety.
Opinie słuchaczy Radia Zachód. Dzwoń teraz. 68 324 22 55.
I jeszcze przypomnimy zasady programu.
Otwarty mikrofon Polskiego Radia Zachód. Zasady programu. Na wypowiedź przeznaczamy 1,5 minuty. Wypowiadamy się na temat audycji. Przestrzegamy zasad kultury osobistej.
Telefony od państwa odbiera dziś Andrzej Gruszka i mamy już pierwszych chętnych radiosłuchaczy do podzielenia się własnymi refleksjami na temat tego, czy mamy szansę poprawić sytuację klimatyczną naszej planety. Dzień dobry, kto pierwszy?
Dzień dobry, Kazimierz Międzyrzecza.
Witam serdecznie. Jesteśmy na antenie, proszę bardzo.
Od razu odpowiem na pytanie. Nic nie pomoże.
A dlaczego?
Dlaczego?
Tak.
Dlatego, że takie deklaracje podejmują ludzie, którzy może już za miesiąc nie będą rządzić krajem, a obiecują to za 30-40 lat, niektórzy do 2030, niektórzy do 2050, jakieś kraje do 2070. Wie pan, to ja też mogę wszystko powiedzieć, jak flaszkę z kolegą piję, to mogę też wszystko powiedzieć, wszystko obiecać żonie czy tam komuś i tak dalej. To nie na tym sztuka polega. To jest gra interesów, to jest wielki interes. Kraje bogate, jak Chiny, znaczy bogate.
No relatywnie mają... już bogate, tak.
Tak, ale one chcą być potentatem w ogóle w świecie, to one się nie przejmują tym, proszę pana. W ogóle się nie przejmują. I
no, trochę się przejmują, bo stan środowiska w Chinach nie jest dobry i władze komunistyczne obiecują.
A pan prezydent nawet dla pozoru nie potrafił się zmobilizować, tyłka podnieść i przylecieć i chociaż się pokazać.
No to tak, prawda.
To tylko świadczy już o tym, gdzie oni to wszystko mają. To nie jest w ich interesie. Teraz tak, ja powiem tak. Proszę pana. No, nie w starożytności, tylko w historii Ziemi jest tak, że Grenlandia to było kiedyś zielony ląd. Tam był kiedyś klimat tropikalny, prawda?
No ciepło było, sama nazwa o tym mówi.
No nie było ludzi, panie redaktorze, nie było jakiejś tam CO2, jakiejś tam produkcji, ognia, ludzie jeszcze nie wiedzieli, nie znali. I co?
To już znali, bo mieszkali nawet trochę na Grenlandii.
No, to może ile tam ich policzono?
No niewiele.
No i co? Jakie były przyczyny, że to się samo stało? To przyroda zrobiła sama. Człowiek nie miał na to wpływu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Odbierzemy następny telefon. Halo, halo.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Mówi Michał. Myślę, że marne szanse. No starać się trzeba. Mm-hmm. Takie moje trochę złowieszcze tego. Panie redaktorze, jeżeli Hiszpania ma 5 elektrowni atomowych, 3 i 2, Niemcy 17, Francja 56 elektrowni, Litwa 1, Białoruś będzie miała, Słowacja jeszcze jedna elektrownia będzie sobie eksportować już prąd. A my po prostu jeździmy z tych kopalnianych naszych, 80% prądu mamy z węgla brunatnego i kamiennego i nagle chce nam się to wszystko odciąć. Po prostu na dzień obecny bezemisyjne są elektrownie jądrowe, atomowe, a wiadomo, są odpady, ale już teraz jest nowa technologia, będzie, że odpady będą już nie składane, tylko i będą specjalne takie przetwarzanie i jeszcze raz te odpady będą wykorzystywane, aby z nich produkować energię elektryczną. I teraz tak, ekolodzy, zieleni, ci wszyscy chcą po prostu, żeby było ekologiczne. Zgadzam się. A czy pan redaktor wie, że w domach wszyscy mają klimatyzatory i tak dalej? A skąd to się bierze?
No właśnie, dotyka pan bardzo poważnego problemu. Chcemy żyć fajnie, wygodnie, ale żebyśmy jak najmniej zrezygnowali.
Wszyscy byli na tym szczycie prezydenci autami, co kopciły, dymiły, dieslami, nie dieslami, jeździli, a debatowali. Także wszyscy powinni się za to wziąć. Kraje, jakieś tam Brazylia, Chiny czy jakieś inne, one nigdy w to nie wejdą. I co, Europa biedna, mała, będzie się ograniczać we wszystkim, a dookoła będą truć nas wszyscy wycinać. No może te lasy w końcu płuca świata zaczną tego. Także życzę, żeby nie było takiej czarnej wizji, jak mówię, ale naprawdę. Polska też musi iść w tym kierunku, muszą nam pozwolić budować elektrownię, a po prostu musimy mieć atomowe, dwie jądrowe musimy mieć na początek. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie i odbierzemy następny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Krzysztof. Witam słuchaczy. Nawet sam pan przytoczył, że Indie, które w przeliczeniu na głowę mieszkańca trują czterokrotnie mniej niż Polska, określiły datę, kiedy chcą...
Mówi pan, że Indie czterokrotnie mniej niż Polska?
Na głowę mniej mieszkańca. Głowę mieszkańca czterokrotnie mniej.
Ach, na głowę mieszkańca, ale w udziale procentowym cztery razy więcej.
Wiem, bo pan po rozłączeniu znowu zrobi ze mnie idiotę, który uważa, że miliardowy kraj...
Niech pan nie przesadza. Proszę, do rzeczy.
A Polska jest tym krajem, który jakby nie podejmuje żadnych deklaracji w tym kierunku. I to dziwne, że kraj, który według prezydenta...
No my w ramach Unii Europejskiej podejmujemy te deklaracje, także to nie tak, jak pan mówi.
Polski nie podjął żadnych deklaracji, tak? Jesteśmy takimi hamulcowymi.
Nieprawda.
Dobrze, ale czy ja mogę, bo za chwilę mi pan przerwie, powie, że...
Prostuję zawsze nieprawdziwe informacje i to jest zasada tego programu i nie może mieć pan o to pretensji.
No to właśnie a propos prostowania nieprawdziwych informacji, to ja ostatnio, jak rozmawialiśmy o rozwoju energetyki w Polsce, powiedziałem, że rząd planuje wprowadzić takie zmiany, które zatrzymają tą prywatną fotowoltaikę. Pan, jak się rozłączyłem, powiedział, że żadnych takich zmian nie planuje rząd.
I nie planuje.
A w ubiegłym tygodniu właśnie tak zmieniono prawo, że wszyscy eksperci szacują, że przestanie się opłacać inwestowanie w fotowoltaikę.
Nie, tam jest inny problem zupełnie z fotowoltaiką. Chodzi o linie przesyłowe.
Tak, a linie przesyłowe to też chciałem, jeśli mogę tylko...
Proszę bardzo.
Przedłużony.
Proszę.
W ubiegłym roku ponad 12 miliardów złotych, a w tym prawie 20 miliardów będziemy mieli właśnie za te prawa do emisji, tak? i to te rachunki płacimy jakby w prądzie. I to miało być przeznaczone na inwestycje w sieci. Natomiast my przez 6 lat ostatnich nie zrobiliśmy nic, żeby te sieci rozwijać, żeby mogły na przykład odbierać więcej prądu z paneli fotowoltaicznych.
I tu ma pan rację, bo sieci w Polsce są w większości przestarzałe. Dziękuję panu za opinię. Za chwilę odbierzemy następny telefon. Pan Krzysztof ma o tyle rację, że w grupie największych trucicieli per capita, czyli na głowę, przypominam, że to jest liczone od 1850 roku, kiedy Polski nie było na mapach przez 68 lat. Indie rzeczywiście są mniej trującym krajem niż Polska, ale jeżeli weźmiemy udział procentowy w tworzeniu śladu węglowego, to Polska ma 1%, a Indie 3%. I to tyle gwoli precyzji. I odbierzemy następny telefon. Halo, halo.
No witam panie redaktorze, szanowni radiosłuchacze. Tak naprawdę za zmiany klimatu na Ziemi nie odpowiada człowiek, ale słońce i sama przyroda. Ja tutaj pragnę.
Oj, człowiek zupełnie nie odpowiada pana zdaniem?
Panu powiem tak. Panie redaktorze, zgadzam się tutaj z pierwszym przedmówcą. Ta Grenlandia, etymologia słowa z języka angielskiego.
Tak jest.
Green, czyli...
Zielony, wiemy.
Zielona, mm-hmm. Tak. Land, czyli nie wiemy. Ląd...
Tak można przetłumaczyć.
Tak. I to jest może egzotyka, odległa od nas Grenlandia, ale ja przywołam nasz tutaj polski przyczółek, tak? Przecież w średniowieczu mieliśmy dwukrotnie tak zwane małe zlodowacenie.
To prawda.
Zamarł Bałtyk.
Tak.
Do Szwecji jeżdżono saniami.
Tak jest.
Po środku Bałtyku były umieszczone karczmy.
Wszystko to prawda.
Tak, można się było napić i kobylego mleka.
Jasne, ale zostawmy historię. Przejdźmy do tego, co mamy. Czy pan naprawdę uważa, że działalność przemysłowa człowieka nie ma wpływu na klimat i wyrąbywanie lasów?
Ma, ale niewielki. To jest naprawdę promilowy, ułamkowy. Panie redaktorze, no sama obłuda tych elit rządzących. Joe Biden w Glasgow posiłkował się 85 limuzynami, prawda?
Mm-hmm, tak.
No, to chyba nie wiem. W Zielonej Górze być może nawet nie ma tylu taksówek. Panie redaktorze, obliczono że do budowy wiatraków, które rzekomo są ekologiczne, prawda, wykorzystują siłę wiatru, zużywa się więcej energii konwencjonalnej, mm-hmm, niż gdyby nam przyszło palić w piecach.
I stawiamy kropkę. Dziękuję za ten szereg interesujących uwag. Może kontrowersyjnych, ale no cóż, macie państwo prawo jak najbardziej wyrażać kontrowersyjne poglądy. Również nasza audycja jest z tego znana. Żebyśmy tylko mówili prawdę, podawali prawdziwe informacje, bowiem nie możemy z radiowej anteny emitować fałszywych wiadomości. I ja stoję na straży tegoż właśnie. Odbierzemy następny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja, panie redaktorze, Hanna z Pławina. Ja się nie znam za bardzo na tym, ale myślę, że człowiek jest trochę winien. Proszę zobaczyć, ile my mamy w Polsce samochodów. Przecież to wszystko w miastach wszędzie.
Co?
Przecież to wszystko jest zatruwanie środowiska. A druga sprawa, to czym my mamy ogrzewać mieszkania? Ja tylko powiem w ten sposób. Miesiąc temu kupowaliśmy węgiel z mężem, najdroższy, jaki może być, ekologiczny. Płaciliśmy 940 zł. Teraz kupiliśmy węgiel też, proszę sobie wyobrazić, 1450 zł.
Tak, bardzo zdrożał.
No właśnie, a dlaczego?
Dlaczego? Bo ceny wszystkich nośników energii idą bardzo w górę, między innymi ze względu na ten ślad węglowy, gdzie dodatkowo na przykład Unia Europejska dokłada do tego tak zwany podatek.
Ale proszę mi powiedzieć, dlaczego my się powołujemy na Unię?
No bo należymy do Unii.
ale bo jest Unia dla nas niedobra. Są kopalnie te same, ludzie pracują te sami, więc kto tu jest winny? Proszę mi odpowiedzieć, bo myślę, że to nie będzie koniec tych cen tego węgla. No, kupiliśmy
na pewno nie będzie.
Bo będzie prawie 3 tony. Ale czym my mamy na wsi się ogrzewać? A te samochody i tiry z tymi śmieciami, co wysypują w lasach. Dlaczego rząd o to nie zadba, panie redaktorze?
A to jest inny problem, rzeczywiście ma pani
problem,
rację.
Ale jest problem tego samego, zatruwanie środowiska.
Tak jest, dziękuję. Tak jest. Dziękuję pani bardzo. Odbieramy następny telefon już za moment, a teraz przyjrzymy się liście największych, można powiedzieć, trucicieli tych krajów, które zostawiają największy ślad węglowy. Tak w ogóle to 74% emisji CO2 emituje 20 krajów na grubo ponad 150 państw świata. Odbieramy teraz telefon. Dzień dobry. Halo, halo.
Z tego mikrofonu, to nie do pana zadzwoniłam, tak?
A gdzie się chce pani dodzwonić, proszę pani?
No, ten program to teraz leci, że mikrofon otwarty dla wszystkich. No. Tak, leci ten program, chciałam się włączyć, ale chyba źle zadzwoniłam.
Nie, bardzo dobrze pani zadzwoniła. No tak, czasem tak bywa. Pani podejrzewa, że się dodzwoniła do złego programu, ale może jeszcze raz zechce pani do nas zatelefonować. A ja zacząłem opowiadać o tej liście największych emitentów. No, nazywajmy rzeczy po imieniu, trucicieli do środowiska. Pierwsze miejsce Stany Zjednoczone, 20%. Chiny, 11%. Rosja 7%, Brazylia 5%, Indonezja 4%, Niemcy 4%, Indie 3%, Wielka Brytania 3% emisji, Japonia odpowiedzialna jest również za 3% emisji, gospodarka Kanady za 3%, Ukraina za 2%, Francja za 1%, Australia 1%. Argentyna 1%, 1% także Meksyk, 1% Republika Południowej Afryki, również Polska 1%, Tajlandia 1%, Włochy i Iran po 1%. I odbierzemy następny telefon. Dzień dobry. Halo, halo.
Tylko ja bardzo słabo słyszę, bo mam taki telefon do niczego. Może pan będzie głośniej, można będzie, nie wiem.
No, my panią słyszymy. Bardzo proszę.
Dobrze. To mam czekać, tak?
Nie, proszę uprzejmie, proszę mówić.
Ale na razie już prowadzi się rozmowa.
No nie, to z panią ta rozmowa się prowadzi, że tak powiem.
Ale ja nie słyszę, co ten pan mówi, to ja nie wiem.
No, czy słyszy, czy pani mnie słyszy teraz?
Ja pana słyszę. O, teraz pana słyszę.
No to świetnie.
Proszę mówić głośno, bo ja mam słaby telefon.
To proszę mówić. Dobrze, ja już będę mówił tak głośno.
Wie pan co, ja dzwonię po raz pierwszy w życiu, dzwoniłam do radia. Aha. Sobie zamawiałam. Po raz pierwszy dzwonię. Słucham waszych programów codziennie prawie, jak mam czas. Oczywiście, ja mieszkam w Zielonej Górze, moje imię Anna.
Bardzo proszę, co pani myśli o tej sytuacji klimatycznej?
O tej naszej tej planecie.
Tak.
I co stwierdziłam? Stwierdziłam jedną rzecz, bo ja wiem, że w Chinach jest 1 400 000 000 ludzi, w Polsce 38. I ja sobie tak szybko wyliczyłam, to wyszło, że my mamy 1% emisji, a u Chin wychodzi na 38, ten sam ilość, 0,95, czyli Chińczycy mniej emitują.
Chiny mają 11% według statystyk. 11 Chiny razy więcej
11,
od nas, tak.
Ja zrobiłam 11, ale jak ja wyliczyłam, wie pan, bo ja wyliczyłam na ilość ludzi i wyszło, że my mamy 1%, a Chińczycy mają 0,95. No ja to wyliczyłam przed chwilą. Tak plus minus tam może, tam wie pan, końcówki nie wyliczyłam, nie? Że Chińczycy mniej emitują tego
ocieplarnianego gazu. Na głowę. Na głowę.
Ja uważam to mniej. W sposób, że na pewno, my, znaczy Polacy, Europejczycy, w ogóle ludzie mają wpływ na nasz klimat, ale tak naprawdę się zgadzam, że klimat się zmienia mimo wszystko, że czy będziemy robili lepiej, czy gorzej, tylko my pomagamy temu klimatowi się szybciej zmieniać.
Rozumiem.
To jest moje zdanie.
Dziękuję pani bardzo za udział w audycji, za ten pierwszy raz, za dodzwonienie się pierwszy raz. Okazało się, że wszystko jest dobrze, wszystko działa, pani nas słyszy, my panią i o to właśnie chodzi. I odbierzemy następny telefon.
Dzień dobry, Werner Zagania, panie redaktorze.
Dzień dobry.
To wszystko można ustalić, można zaplanować, a dwa wybuchy wulkanów załatwią sprawę na terenie kuli ziemi.
No. Czyli mówi pan o nieprzewidywalności zdarzeń teraz.
Tak, to nie podlega to dyskusji, że to najwięcej, ale najwięcej spalin je produkują samochody osobowe. No nie podlega to żadnej dyskusji. To przecież w latach 60., 50., 70., 80., 90. opalano węglem i nie było smogów ani innych rzeczy tego typu.
No były, tylko się o tym nie mówiło.
No tak, może się nie mówiło, no na pewno tego, ale no dużo spalin jest, no trzeba. Dla mnie przykładowo Zielona Góra szczyci się, że ma autobusy elektryczne, no tak, ale nie ekologiczne, bo później trzeba utylizować te akumulatory i też wytworzyć trzeba zakład pracy, który zajmie się utylizacją. I podobnie strażacy przykładowo nie gaszą fotowoltaniki. To musi się spalić całe, dopiero resztę gaszą. No takie są podobnie z procedury, bo to jest prąd, no prądu się nie gasi. No świat w takim kierunku zmierza, no niestety. No dziękuję.
Dziękuję uprzejmie, do usłyszenia i czekamy na kolejny telefon. Kto z państwa chce się podzielić swoimi refleksjami, nie czekamy długo, mamy połączenie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panie Adamie.
Witam. Bardzo proszę.
Panie Adamie, chciałbym poruszyć kilka tematów. Przede wszystkim, tu wspomniał pan o elektrycznych pożarach. Na przykład w krajach zachodnich już nawet są specjalne jednostki straży pożarnej, które gaszą samochody palące się elektryczne, bo podjeżdża taki kontener jak na śmieci, taki duży, ma wysięgnik, łapie auto za dach i wsadza go do wody, do kontenera. Kolejna rzecz jest taka, że moim zdaniem w ogóle źle jest zaprojektowana nasza elektrownie wiatrowe, niepotrzebnie. W ogóle patrzymy na,
a dlaczego?
Patrzymy na zachód, czy też na Niemcy. I tu któregoś razu dzwoniłem, mówiłem o tamach w Polsce. Pan któryś tam powiedział, że my nie mamy wody w Polsce na tyle. No nieprawda, my mamy dużo więcej wody niż Niemcy, a to ze względu na to niby teraz mamy mniej, dlatego że nie zatrzymujemy jej.
Dokładnie.
Zrobić tamy na Odrze, na Wiśle, na mniejszych, chociażby nawet na głupich stawach w miejscowościach. Wystarczy postawić małą elektrownię. To są dwa silniki elektryczne, które obracają się przez wodę, która je pcha. I to nie trzeba dużo wody. Wystarczy mała rzeczka, złota łącza, cokolwiek. Na tych jeziorach, zbiornikach można wytwarzać stabilny prąd. Nie to, co wiatraki. One się kręcą, jak jest wiatr. A nie, woda jest cały czas. Ona jest stabilna.
Jasne.
I w tą stronę iść z polityką. Mało tego, któryś pan powiedział, że jeśli zrobimy tamy na rzekach, to zatrzymamy życie w rzekach. Nieprawda. Normalnie w innych krajach jest to rozwiązane, nawet w Polsce jest to rozwiązane, są kanały boczne, małe kanały, które prowadzą naokoło tamy, które są stabilne i ryba sobie płynie tą właśnie tym kanałem bocznym. I to nie jest skomplikowane zbudowanie czegoś takiego. To,
jasne.
To tylko jest kwestia chcenia. Moim zdaniem to są nieodpowiedzialni ludzie, którzy to projektują, decydują o tych wiatrach, które nie niszczą środowisko, a żadne tamy nie niszczą środowiska. To nie jest prawda.
Dziękuję panu. Stawiamy kropkę. Ciekaw jestem, czy inni radiosłuchacze zgadzają się z pana opiniami. Być może ktoś chce się do tego odnieść, a jeśli nie, to bardzo prosimy o już autorskie własne wypowiedzi. Odbieramy następny telefon. Halo, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dominik przy telefonie.
Witam pana.
Panie redaktorze, zacznijmy od tego, że no ja oczywiście powiem w ten sposób, że działalność człowieka oczywiście ma wpływ na środowisko. Z tą działalnością, gdy ten przemysł się po prostu zwiększał, działalność ta człowieka się zwiększała, no to ma większy wpływ, to nie ulega wątpliwości. Aczkolwiek uważam, że też w tej chwili, co się dzieje, szczególnie w Unii Europejskiej, ale nie tylko, te jakieś tak zwane przeliczniki, no to wie pan, to jest jakiś taki lewicowy wymysł dziwny, że to się nadaje bardziej do kabaretu. Proszę mi powiedzieć, czy jeżeli na terenie Włoch, bo tu był już ktoś wspominał o wulkanie, jeżeli na terenie Włoch wybuchnie wulkan, będzie erupcja i potężne pokłady dwutlenku węgla zostaną wyemitowane, to jak będzie to policzone? To będą za to musieli zapłacić Włosi za dodatkową emisję, czy
to będzie dobre pytanie. To jest dobre pytanie.
Czy to będzie policzone, że Ziemia się po prostu chciała sama unicestwić jako samobójstwo? No to wie pan, to jest jakiś absurd. No, niestety żyjemy w takich czasach, że absurd zaczyna w naszym świecie dominować. Ja uważam, że powinniśmy korzystać z tych zasobów naturalnych, jakich mamy, aczkolwiek powinniśmy tak wdrażać nowe technologie. Japończycy w tej chwili, z tego co czytałem, to będą przechodzić w dużym stopniu na energię z węgla. Tylko że te ich elektrownie będą nowoczesne, tak? No chyba nikt nie podejrzewa.
Gazyfikacji, mówi pan o gazyfikacji, tak? Węgla. Mhm.
Chyba nikt nie podejrzewa, że Japończycy są mniej innowacyjni.
No nie.
No właśnie. I wiecie państwo, no, cały czas się mówi o odpadach na przykład z różnych form pozyskiwania energii, że te odpady są, nie mówi się, a mówi się o odpadach radioaktywnych. Na przykład nie mówi się, że z fotowoltaiki jest dużo procentowo mniej się pozyskuje energii, ale też są odpady, które nie są biodegradowalne, tak? Z tego, co się dowiedziałem, to mają posłużyć do umieszczania tych odpadów kopalnie, tak? Między innymi w Afryce. Czyli ci wszyscy tacy kochający środowisko, nawet kochający ludzi nawet mówią, będą znowu w Afryce składować to, czego...
I zmierzamy, tak, panie Dominiku, do kropki.
Ja dziękuję, już na koniec tylko powiem, że jeżeli taka fundacja, jak fundacja pana Bloomberga, wpakuje w to 300 bilionów dolarów, w tak zwany gospodarkę nieemisyjną, proszę mi powiedzieć, ja takie zadam pytanie, czy oni nie będą chcieli od nas nic w zamian?
Ależ oczywiście, że będą.
No właśnie. Także proszę sobie to przemyśleć. Radziłbym słuchaczom wszystkim dokładnie pewne sprawy doczytać z takich dobrych, niezależnych źródeł, bo to naprawdę jest bardzo ważne.
I stawiamy kropkę, stawiamy kropkę. Dziękuję bardzo. Tutaj nawet nie tytułem uzupełnienia, tylko przypomniał mi pan, mówiąc o kopalniach. Australia otwiera kolejne kopalnie węglowe i będzie to robić do 2030 roku. Taki plan przedstawił rząd australijski. Odbierzemy następny telefon. Halo, halo.
Dzień dobry, witam, pozdrawiam.
Dzień dobry.
Panie redaktorze, no nie tylko Australia. Niemcy budują nowe...
Też, tak, ale o niemieckich już mówiłem, o australijskich nie.
Budują i nam zabraniają. I panie redaktorze, to jest ogłupianie ludzi. Wielkie koncerny walą miliardy dolarów, żeby ogłupić nas. Wodę z mózgu nam zrobić.
No ale mamy otwarty mikrofon, gdzie może pan powiedzieć, co pan czuje.
Działalność ludzi na zmianę klimatu to jest niecałe 1%.
A skąd te dane? Ciekaw jestem.
Dam przykład. Panie redaktorze, teraz wybuchy wulkanu, prawda?
Proszę.
I co? Lawa się dostaje gorąca do oceanu i dwutlenek węgla i inne gazy trujące idą cieplne do atmosfery. I co? To jest siła natury, a nie ludzka. Co prawda komuniści chcieli ujarzmić siłę natury, przekonywali.
No ale trochę im nie wyszło.
Siema, robią nam wodę z mózgu. Ja podam przykład, panie redaktorze. W latach 70. za rządów Gierka Japończycy chcieli nam sprzedać destylację węgla nowoczesną, ale żądali gwarancji państwa. Na to Gierek nie poszedł i dlatego mamy tak. I wie pan co? Następna sprawa. Wie pan, Gerda ze Szwecji, to jest właśnie wytwór tych wszystkich koncernów, miliardy są zarabiać dalej. Ja to dam przykład. W latach 62. była taka też dziewczyna, Samantha Smith, Amerykanka, która też także zawołała do prawda, dbania o klimat i tak. Zginęła w wypadku samolotowy.
I stawiamy kropkę, panie Marianie. Oczywiście ma pan rację, że różnego rodzaju ruchy takie, prawie że świeckie religie, potrzebują też swoich przywódców i swoich świętych, i Greta Thunberg, nastolatka, która nie ma wykształcenia wyższego, bo jeszcze jest zbyt młoda, stała się symbolem wiedzy o klimacie. Odbierzemy następny telefon.
Kłaniam się, Julian Szagania.
Dzień dobry.
Panie redaktorze, dzień dobry panu. I chciałbym zauważyć taką rzecz, proszę pana. Przede wszystkim bardzo dużą ma wpływ na kulistość ziemi, nie tylko, proszę pana, działalność człowieka. Bombardowania różnego rodzaju, proszę pana, tam na południu. I proszę pana, normalnie te na Monroe próby Francuzów, proszę pana, co róż tsunami było. Teraz o dziwo jakoś tam przez pewien czas nie słychać nic z tych rzeczy, proszę pana. Zostały w miarę tam konflikty zbrojne, a jeżeli są tam na mniejszą skalę, proszę pana, już nie ma tak olbrzymich bombardowań innych, energia gdzieś się rozejść musi. Wiadomo, że wulkany wybuchają co jakiś tam okres czasu, emisja tego wszystkiego jest. Proszę pana, najwięksi truciciele świata najwięcej mówią, proszę pana, co to oni nie będą robić, proszę pana. Niech się wezmą do roboty. O, proszę pana, samolot pali ileś tam tysięcy litrów paliwa na godzinę. Statek, proszę pana, inne rzeczy. I towarzystwo mówi na przykład o oszczędzaniu. Najlepszy kiedyś był taki przykład podany. Wyszedł towarzysz sekretarz i mówi normalnie, czymżeście szanowni towarzysze przyjechali? No każdy swoim samochodem. A nie można było autobusem jednym przyjechać? No można było. To tak samo z tymi oszczędnościami, proszę pana, z tym wszystkim. Trzeba się zastanowić nad działalnością przede wszystkim każdego jednego z nas. Przeanalizować i jak jadą do pracy, to jak jadą jednym samochodem czterech, a nie czterech, każdy swoim. Do widzenia panu.
Dziękuję bardzo. I tutaj taka też smutna refleksja po tym, co pan powiedział, mi się nasunęła. Brytyjski następca tronu, Karol, który miał takie ostre wystąpienie w Glasgow w obronie klimatu, przyleciał swoim samolotem zamiast przyjechać pociągiem, gdzie byłoby to i ekologicznie, i pewnie tanio. Odbierzemy następny telefon. Halo, halo.
Dzień dobry, pozdrawiam z Kostrza nad Odrą.
Dzień dobry.
Panie redaktorze, uważam, że błędem rządu, w tym również polskiego rządu, obecnie jest to, że my najpierw zobowiązujemy się wspólnie z Unią także do tego, że ograniczymy emisję, do tego, że zamykamy do konkretnej daty nasze kopalnie, powodując wzrost cen energii w sytuacji, kiedy nie mamy jeszcze jasnej, bliskiej perspektywy osiągnięcia na przykład energii atomowej w Polsce.
I tu się z panem zgadzam absolutnie.
Bo to powoduje to, że teraz będzie potężny wzrost cen, co negatywnie wpłynie na gospodarkę, a pamiętajmy, że jak gospodarka będzie podupadać, to i ekologia ucierpi, i ochrona środowiska też ucierpi wtedy. Więc odwrotna kolejność. Jeśli tylko możemy, wypowiedzmy te umowy dotyczące emisyjności, dotyczące Zielonego Ładu, przynajmniej te ich części, które teraz na tym etapie dla Polski są szkodliwe, a jak osiągniemy perspektywę osiągnięcia energii atomowej, wówczas zobowiązujemy się do konkretnych dat i osiągniemy tą niską emisyjność.
Mm-hmm. Ma pan jeszcze czas do wykorzystania.
No, a to właśnie w zasadzie wszystko, co chciałem tam powiedzieć, ponieważ może inaczej. Fit for 55, ten cały pakiet, uważam za wielkie zagrożenie dla polskiej gospodarki. Choćby w postaci ograniczenia produkcji drewna w Polsce, czy meblowej. To takie kraje jak Polska bardzo ucierpią. Pauperyzacja społeczeństwa spowoduje ograniczenie środków również na ekologię, co będzie szkodliwe. Wylejemy dziecko z kąpielą.
Dziękuję za tą uwagę. Nasz przemysł meblarski to duża część polskiego eksportu, także dobrze, że zaczynamy też myśleć o konsekwencjach, jakie będą dla nas, ale nie tylko dla nas, dla całej gospodarki europejskiej, więc ten pakiet Fit for 55, no cóż, delikatnie mówiąc, jest niezwykle kontrowersyjny. Odbierzemy następny telefon.
Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry.
Proszę pana, czy pan się czuje zwierzęciem oswojonym?
Ach, wiem, nawiązuje pan do... Do klasyka, do Adama Bodnara. No. To jest haniebna
pochanie,
wypowiedź. To jest haniebna wypowiedź.
Tematu.
Bardzo
panie
proszę.
Panie redaktorze, jeśli mój rząd, bo to jest mój rząd, ja na niego głosowałem, popieram, jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości, podpiszę ten idiotyzm 55 Timmermansa, to ja tu na antenie obiecuję, że odejdę z PiSu.
Mhm.
To nie ma prawa być przyjęte. To nie ma prawa być przyjęte, bo tu chodzi o naszych rolników, o naszych przedsiębiorców, proszę pana, o nas, o emerytów, o wszystkich. To, co wymyślili Unia Europejska, którą uwielbiają opozycjoniści, to jest stek totalnych bzdur wymyślonych przez chorych psychicznie ludzi.
No, może nie tak mocno ogólnie, tak, bo są też i dobre rozwiązania, które Unia przyjmuje.
Pan, oni robią to w ten sposób. Pan, widzi pan, uległ pan... Czemu się dziwię? Temu, co ulegają wszyscy. Nie ma tam dobrych rozwiązań.
Dobrze, a czemu uległem?
Bo wszyscy właśnie mówią, tam są te dobre rozwiązania. Te dobre rozwiązania...
Nie, tam bywają dobre rozwiązania.
Ja rozumiem pana. Mhm. Ale tu chodzi o to, że oni robią kilka dobrych rozwiązań po to, żeby przepchnąć pod ich pretekstem te złe. To tylko o to chodzi. Ogólnie jest to totalny idiotyzm. Powoduje to po prostu nieszczęście, to może biedę w Europie. To znaczy nie w Niemczech czy w Holandii, którzy będą beneficjentami ich firmy, ale małe kraje, kraje byłego demoludu i tak dalej, będą po prostu miały biedę. Więc jeśli chcemy uratować nasz kraj, nie wolno przyjmować tych bzdur. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Oczywiście będziemy rozmawiać o Fit for 55. To jest rzeczywiście program, który może przynieść całkowite i dramatyczne zmiany w stylu życia Europejczyków. Jeśli mielibyśmy dotrzymywać terminów rezygnacji z samochodów spalinowych i wejścia samochodów elektrycznych jako obligatoryjnych, to jest to jeden z drobniejszych, powiedziałbym, problemów. Odbierzemy następny telefon. Halo, halo.
Dzień dobry. Ja jeszcze chciałbym coś dopowiedzieć. Wie pan co, moim zdaniem jest nieuczciwe to w ogóle liczenie tej emisji CO2.
Ale staramy się nie robić dogrywek, wie pan, bo blokujemy innym.
Mają duże zalesienie, a te, które są totalnie...
Na pewno będziemy do sprawy wracać.
I to się nie bierze pod uwagę w ogóle przy liczeniu emisji CO2. To jest strasznie niesprawiedliwe.
Okej, dziękuję panu bardzo za uwagę. Na pewno temat ekologii nie będzie schodził z anteny Radia Zachód i z audycji publicystycznych, a oprócz otwartego mikrofonu mamy jeszcze kilka innych audycji publicystycznych, gdzie komentujemy bieżące wydarzenia, także z zakresu ekologii, bo ekologia to bardzo, bardzo polityczny temat. Odbierzemy następny telefon.
Dzień dobry, z tej strony Mirek.
Dzień dobry.
Ja powiem tak, no zgadzam się tutaj z panem Wacławem, który mówił to jako przedostatni i to są oczywiście bzdury. Lewicowe partie mają teraz nowy program, nową ideologię i tutaj między innymi walczą o klimat. Według mnie to człowiek za bardzo tutaj nie przyczynia się do tego klimatu, do zmian plus klimatu. Na pewno w jakimś stopniu minimalnym, ale nie w tak dużym stopniu.
To nie bardzo pan wierzy w to, że te przemysły Chin, Rosji, Stanów Zjednoczonych, no Niemiec, Polski, że tak dymią? Nie wierzy pan w to?
Pan, no to podam przykład. No, czytałem taką książkę, że statek żaglowy duński płynął południowym Atlantykiem i zaginął. To było lata 20, nie? 1920 któryś. I się tam zaczęli zastanawiać, co to mogło być przyczyną. I między innymi podawali, że mógł się zdarzyć z górami lodowymi. I tam było opisane, że bardzo dużo gór lodowych dryfowało. Odrywało się właśnie od tego. To już wtedy przecież nie było takiej emisji dwutlenku węgla. Już wtedy widać było, że natura po prostu sama tutaj przyczyniała się do tego, że te góry lodowe po prostu zaczęły się odrywać od lodowca. To taki prosty przykład podałem, nie? I tak samo.
No,
teraz
przykład
wierzę,
Titanica to... też by wskazywał na to, zderzył się z górą lodową.
No właśnie, Titanic też w dryfującą górę uderzył, nie? I to człowiek się przyczynił do tego, że...
A wie pan, a co by pan powiedział, w Polsce prawie 3 miliony dymiących pieców, tak zwanych kopciuchów. Co, kopcą nam, czy nie kopcą?
Inne rozwiązania wprowadzić.
Ja tylko pytam, kopcimy, czy nie kopcimy?
Tak, kopcimy, tylko jestem za tym, żeby to rozwiązać w inny sposób. Trzeba po prostu wprowadzić czas. Na przykład można palić w piecu, emitować dym z komina w godzinach, tam załóżmy od 18, u mnie od 18.30 się pali i tam do 4 rano przykładowo. W tych godzinach można palić. I takie coś trzeba wprowadzić, a nie na siłę, na chama zakazać.
A nie lepiej likwidować te kopciuchy niż zakazywać palenia w piecu? Ale to temat na inną rozmowę.
A czym ludzie mają palić właśnie? No co, jakie? No gaz droższy, nie?
No, są piece wydajne. Ja będę w piątek o tym rozmawiał również z wójtami i burmistrzami.
Więcej takich właśnie powinno być tematu, żeby podpowiadać, jak to się przyczynić do
A to
tego,
proszę
nie?
słuchać takiej Dobry. Audycji Samorządne Lubuskie, gdzie jak tylko się zaczyna sezon grzewczy, to wałkujemy to z wójtami i burmistrzami i tutaj pojawiają się też różne rozwiązania. Dziękuję panu bardzo, odbieramy następny telefon. Halo, halo. Można się do nas dodzwonić w tej chwili. To będą już ostatnie połączenia do audycji. Jesteśmy już 12.51, 26, 27 sekund. Mamy następne połączenie. Odbieramy natychmiast. Dzień dobry.
Dzień dobry, Leszek z Gorzowa.
Witam pana, bardzo proszę.
Myślę, że człowiek stanął teraz na takim skraju bardzo i jest nas za dużo, może tak mi się wydaje, chyba jest nas troszeczkę za dużo na tej kuli ziemskiej, którzy na pewno każdy człowiek by chciał wygodnie żyć. Każdy człowiek chciał mieć pralkę, zmywarkę, tak. telewizor, mieć własny dom, własne mieszkanie, ogrzewanie w tym mieszkaniu, a to wszystko wytwarza, potrzebna jest na to energia, a jej jest coraz mniej. Człowiek nie nauczył się chyba magazynować energii w jakimś stopniu i dlatego jest tak, jak jest. Nie potrzebujemy coraz więcej ropy, coraz więcej gazu, coraz więcej węgla, coraz więcej tych paliw, które wytwarzają energię. Nie wiem, musimy chyba się zastanowić nad tym, bo to jeden pan powiedział, że nie zmieniajmy stylu życia i tak ja to zrozumiałem, nie? Ale chyba czas najwyższy zmienić styl życia. Czas najwyższy zastanowić się nad tym, czy warto jest pić wodę z plastikowej butelki, czy warto jest kupować rzeczy, które są plastikowych, znaczy się spożywcze produkty, które są plastikowych. Tam opakowania. No musimy nad tym się zastanowić. Ja wiem o tym, ja nie jestem fanem partii rządzącej. Wiem o tym, że potrzebujemy tego węgla do tego, żeby była wytwarzana energia. Ale też potrzebujemy, i ja już o tym mówiłem wielokrotnie, nie potrzebujemy nowych źródeł energii. I potrzebujemy tak samo, gdzie magazynować tą energię, jakieś akumulatory, które powinny być przez naukowców wymyślane, a inwestujemy w zbrojenia, w coś, co po prostu chyba nie jest do końca...
No, inwestujemy w zbrojenia, no, tak jak i cały świat się, który się zbroi.
Ja wiem o tym, ale one idą w komin, tak, zamiast naprawdę...
No nie, no, dają nam też poczucie bezpieczeństwa. Czy złudne, to zostawmy tą sprawę, dobrze? Bo mamy na to teraz za mało czasu.
Wiem, dobrze, w porządku, nie będę się... Każdy ma swoje na ten temat...
Ależ oczywiście, że tak. Dziękuję panu za wypowiedź. Pozdrawiam również, życzę mi miłego dnia. I jeszcze jeden ostatni telefon przed reklamami zdążymy przyjąć. Jeśli zadzwoni do nas radiosłuchaczka lub radiosłuchacz teraz szybciutko, to jeszcze rzutem na taśmę to zrobimy i zrobimy. Bardzo proszę. Halo, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No mnie jeszcze dziwi, że nie powstał żaden szczyt, nie zebrał się żaden szczyt w sprawie plam na słońcu oraz tego, że księżyc niepotrzebnie się pojawia z dnia zamiast tylko w nocy i że zbyt rzadko świeci w nocy. Przecież to by nam się przydało. Więc uważam, że całe te szczyty klimatyczne są ściemą oczywiście po to, żeby ograbiać ludzi z pieniędzy. De facto ostatecznie ludzi tych najbiedniejszych, robotników, którzy wytwarzają coś za nędzne pieniądze, bo przecież wiemy, że są... że są jakieś tam limity, za które jak się przekroczy, to oczywiście trzeba zapłacić, więc można jednak to robić, tylko trzeba dobrze zapłacić. I dlatego takie kraje poważne jak Stany Zjednoczone, czy Chiny, czy tam teraz i Rosja też się z tego jakby nie przyłącza się do tego, bo wierzę, żeby się rozwijać, to niestety musi być ta emisja tego dwutlenku, który przecież rośliny pochłaniają głównie w ogromnych ilościach, Myślę, że nie brakuje zielonych roślin na świecie, które są w stanie wchłonąć wszystko, co wyprodukujemy.
No trochę brakuje. W Brazylii wyrzynają te lasy wręcz.
No owszem, tak, tak, na pewno. No ale no, są jeszcze też oceany. Oceany też wchłaniają dwutlenek węgla, produkują tlen. Więc to jest na pewno wszystko na wyrost. Zresztą te środowiska lewicowe z tego słyną, że one panikują, że po prostu niedługo zabraknie nam wody, wszelkich dóbr takich ziemskich. Trzeba coś zrobić z ludźmi, za dużo jest ludzi. Cały czas taka retoryka. Najlepiej może byłoby ich wybić, ale wprost po prostu się tego nie mówi, bo tak nie wypada. Więc kto wie, czy te wszystkie projekty z pandemiami nie są też ich jakimś pomysłem.
I stawiamy kropkę. Dziękuję panu bardzo. Był pan ostatnim dzwoniącym dzisiaj do otwartego mikrofonu. Kolejna edycja jutro, a my wraz z realizującym audycję Andrzejem Gruszką żegnamy się z państwem. Do usłyszenia, mówi Adam Roszczyński.
Otwarty mikrofon Polskiego Radia Zachód. Dziękujemy za udział w audycji. Najciekawsze głosy i komentarze usłyszysz raz jeszcze w sobotę w programie W tym coś jest o 12.40.